W związku z tym, że Kubańczycy czują bliskość tych bóstw, w związku z tym, że są to religie też często domowe, że każdy z ludzi ma swojego opiekuna, no bo to są tak zwani synowie Ciango, synowie Ochun, czyli generalnie cechy tych bogów również często opisują cechy ludzi, troszkę jak u nas znaki zodiaków, tak można by to, może nie za pięknie, ale tak gdzieś tam porównać. Więc jak ktoś jest synem Ciango i spotyka kogoś, kto jest synem Oguna, którzy są braćmi, ale zdarzyło im się walczyć, już wiedzą, jakie mogą być do siebie relacje, a na pewno mają temat na rozmowę.
Pan zna prywatnie Kubańczyków, to znaczy zna pan ludzi od tej strony takiej nieturystycznej?
No oczywiście, że tak, dlatego że tam jeżdżę od 15 lat, także przez długi czas też tam siedzę niekoniecznie z jakimiś grupami czy ludźmi, którym Kubę pokazuję. Mam tam ogromną ilość przyjaciół i takich, których znam już wiele lat, widzę jak ten świat się zmienia, niektórzy już nawet odeszli, nie żyją. Dlatego też postanowiłem tą książkę napisać, wszystkie opowieści o Irsa Manuela po to, żeby zatrzymać trochę tamtego świata, żeby troszkę opowiedzieć o tych ludziach bardzo interesujących.
To, co pan napisał w książce, te wierzenia, codzienność Kubańczyków, duchowa codzienność Kubańczyków, pokazuje, że oni są przez to daleko od naszego myślenia, pojęcia cywilizacji?
Nie, dlatego że Kuba nie jest zacofana. Kuba ma, no musimy pamiętać, że choćby przez to, że tak turyści na Kubę przyjeżdżają, no to w domach kubańskich jednego dnia mieszka Szwajcar, następnego dnia Szwed, trzeciego dnia Włoch. W polskich domach nie jest tak często. Więc Kubańczycy mają bardzo jednak spory kontakt z ludźmi, z którymi chętnie nawiązują rozmowy, ponieważ są osobami szalenie kontaktowymi, które szukają rozmowy i takiego jakiegoś porozumienia. A równocześnie ta duchowość Kuby jest szalenie dojrzała. Na przykład w związku z tym, że polega na tym synkretyzmie, czyli połączeniu wielu kultur, okazuje się, że te kultury potrafią ze sobą funkcjonować. I mogą, i funkcjonują. I na przykład Kubańczyk religijny nie będzie nikogo nawracał. Nie będzie nikomu mówił o swojej religii, ponieważ uważa, że każda religia jest prawdziwa. Jeżeli ktoś jest katolikiem, wspaniale, ktoś jest muzułmaninem, rewelacyjnie, ktoś jest buddystą, cudownie, ktoś nie jest niewierzący, jest wolny w swoich wyborach. Więc to są bardzo dojrzałe formy, natomiast są szalenie stare. Przecież to, co sięga Nigerii, sięga Jorubów, to są bardzo stare rzeczy. Stare jak Egipt. I to, że choćby zachowali na przykład swój język, który w rytuałach jest wykorzystywany. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie, którzy przyjechali w XIX wieku i wcześniej, w XVIII i wcześniej w łańcuchach, nadzy, którzy nie mieli żadnych artefaktów ze sobą, żadnych przedmiotów, jedynie pamięć, pamiętają ten język do dzisiaj, który jest używany i jest rozumiany podczas obrzędów religijnych. Część tych rytuałów w ogóle jest sekretna, dlatego że to jest, wychodzi z tej tradycji, że to należało ukryć przed Hiszpanami, którzy mogli to zabrać. A jak ktoś powiedział, że wszystko można komuś ukraść, ale jak ktoś komuś duszę ukradnie, to już bardzo źle. Więc są to na pewno obrzędy, które często są zwierzęta, oczywiście ofiary ze zwierząt. To znaczy koguty są już teraz, takie jakby jeden do jednego składanie krwi w ofierze tym oriciom, karmienie ich, ale również zupą, również fasolą, również miodem. A przede wszystkim jest duży kontakt właśnie choćby z tymi przodkami. Prawda? Więc to jest ciekawe, że jakby te więzi są nie tylko międzypokoleniowe, ale również takie żywych i zmarłych. To bardzo, bardzo ciekawe jest.